Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątego poranku. Naszym gościem dziś jest profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No, rozmawiamy w przededniu katastrofy smoleńskiej, kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej, 11. No, okazuje się, że sporo aktualności pojawia się w ostatnich tygodniach. Nie wiem, czy to jest jakiś syndrom rocznicy, no ale mamy nowe nagrania, które Telewizja Polska emituje. Wczoraj kolejny taki fragment rozmowy Donalda Tuska, byłego premiera, z akredytowanym przy rosyjskim Maku Edmundem Klichem, przy komisji, która badała tę tragedię ze strony rosyjskiej. Panie profesorze, gdybym tak to miał spuentować, Te fragmenty, które się do tej pory ukazały, to dwa zdania. Jedna rzecz, Edmund Klich skarży się na zbyt małe wsparcie ze strony polskiego rządu ówczesnego, a druga rzecz, no taki jakby kierunek tych rozmów, który zmierza do tego, żeby nie robić wokół tego różnych spiskowych teorii, bo to się może źle skończyć, przede wszystkim takich, które mogą na przykład wskazywać na zamach ze strony rosyjskiej. Jak pan to skomentuje? Przepraszam za ten przydługi wstęp, no ale jestem to winny słuchaczom.
No, myślę, że trzeba jednak zacząć od rzeczy najbardziej zasadniczej, przypomnienia słuchaczom sobie, że te 11 lat temu zginęła polska elita. Znaczna część polskiej elity, to było, mówiłeś, 96 osób, licząc także załogę samolotu.
Niektórzy mówią tak, że to jest tak bolesna zadra, że właściwie tylko pandemia ostatnich miesięcy jest porównywalna z tym wydarzeniem.
No, w wymiarze politycznym jest to niewątpliwie największa tragedia w okresie powojennym, nie tylko myślę w Polsce, ale w tym politycznym wymiarze także w Europie, bo po prostu zginęła elita ważnego kraju nasowskiego i zginęła na terenie wrogiego państwa. Także ten początek, o którym zawsze trzeba pamiętać.
I warto dodać, że cała Polska wtedy w tym samolocie leciała. To też często było wtedy podkreślane w tych dniach po katastrofie.
Oczywiście dominowali tam ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, ale byli także ludzie z lewicy i też znaczące postacie ludzi z lewicy, ministrowie i posłowie. Także niewątpliwie to był wielki, wielki, wielki dramat, jeśli to się połączy z celem, jakim oni wylatywali, to rzeczywiście jest...
No tak, upamiętnienie rocznicy zbrodni katyńskiej, to było niezwykle symboliczne. Ja przepraszam, że mój obowiązek dziennikarski nakazuje mi tę aktualność wyciągać, ale będę panu o to cisnął. O te taśmy, tak jak prosiłem komentarz do tego, co pan słyszał.
Tak, to powiem tak, że niesamowicie ważne jest także to, ta strona techniczna, jak te taśmy się znalazły. Była wypowiedź ministra Macierewicza, który szukał ich wszędzie, jak został członkiem rządu w kancelarii i po prostu tych taśm tam nie było. Mhm. One zostały wykryte, jak to zwykle bywa, przez dziennikarzy. I jakby źródło pochodzenia tych taśm jest niejasne, no bo ci ludzie bardzo dużo ryzykują, a materiał zawarty na tych taśmach jest porażający. Jest po prostu porażający.
No tak, ale o czym on ma świadczyć? O, nie wiem, Antoni Macierewicz mówi o dowodach na zdradę dyplomatyczną. Ja nie wiem, czy to nie są za mocne jednak słowa, czy to po prostu nie jest kwestia albo niekompetencji, albo niedopełnienia obowiązków, albo po prostu niechęci do tego, żeby robić trzecią wojnę światową, bo też można tak to interpretować.
No właśnie w tym najgłębszym dnie tego jest chyba obawa rządzących i bezpośrednio premiera Tuska, że podejrzewał, że to mógł być rzeczywiście zamach i że mogli go spowodować Rosjanie i ujawnienie tego faktu, takie udowodnienie tego faktu wywołałoby niesamowity ferment polityczny w skali europejskiej czy w skali nawet światowej. I ten strach powodował, że nie podejmował działań, które każde demokratyczne państwo podejmowałoby, by wyjaśnić taką niezwykłą tragedię narodową.
Bo... Panie profesorze, mam takie pytanie.
A sam Klich przecież on został poproszony do tej funkcji najpierw przez Rosjan. On potem dopiero został zaakceptowany przez władze polskie i zostawiony sam sobie.
No, to wynika z tych nagrań, to jest
tak,
prawda.
Tak.
Ale pytanie, czy możemy mówić tutaj rzeczywiście od razu o tym, że być może Donald Tusk zakładał różne scenariusze i jakaś ostrożność procesowa nim kierowała. Nie jestem adwokatem Donalda Tuska, ale może to po prostu jest kwestia takiej niechęci do starcia z mniejszym. Na zasadzie, no nie zakładamy, że to był zamach, ale po prostu nie idźmy na zwarę.
No to trzeba na to zagadnienie spojrzeć przez pryzmat tego, jak się zachowują obecne władze. I dopiero to spojrzenie z tej perspektywy pokazuje, które stanowisko jest ważniejsze. Czy ważniejszy jest interes własnego państwa, niezależnie kto jest przeciwnikiem, jeżeli jest do wytłumaczenia tak niezwykła sytuacja, czy chowanie głowy w piasek, żeby się nie narazić silniejszym. Bo tu nie tylko chodziło prawdopodobnie o to, jak zareaguje Rosja, ale także jak zareagują Stany Zjednoczone czy Niemcy. Dla nich taka informacja byłaby też politycznie niezwykle trudna.
Panie profesorze, mamy też trochę innych doniesień. Mamy między innymi tygodnik sieci mówi o nagraniach, o tym, że mamy jakieś nowe wyniki z włoskiego laboratorium, drugiego laboratorium, które wskazuje na obecność trotylu na fotelach, które znajdowały się w samolocie, który leciał do Smoleńska.
A równocześnie nie ma tych śladów na ziemi, która została pobrana.
Tak, ale jednocześnie tygodnik sieci ten sam w tym samym artykule podaje, że tak naprawdę nie da się stworzyć w tej chwili raportu podkomisji, bo badacze nie zgadzają się ze sobą. Nie ma zgody co do wszystkich okoliczności. Co więcej, sieci piszą, że gdyby miała ta komisja kończyć pracę dziś, to bylibyśmy dwa albo trzy sprzeczne ze sobą raporty. Więc pytanie, czy to nie jest jednak sytuacja, w której nie da się w tej chwili, na dzień dzisiejszy, być może nigdy wyjaśnić tej katastrofy?
No, proszę sobie przypomnieć, co się działo z wyjaśnianiem katastrofy w Gibraltarze z generałem Sikorskim.
A, to jest inna historia, to prawda.
Inna historia, ale analogiczna też tak właściwie do końca. Były różne teorie, różne podejrzenia i tak na 100% też nie zostało to do końca wyjaśnione. Też widziała niezwykle ważna wtedy postać dla państwa polskiego. Myślę, że to, że uczeni mają różny punkt widzenia w szczegółowych kwestiach, bo nie chodzi o rzeczy podstawowe, tylko szczegółowe, to jest dla pracownika nauki rzecz zupełnie oczywista.
Ale tutaj jest mowa o tym, o dwóch, trzech sprzecznych ze sobą raportach. No to muszą być rzeczy bardziej fundamentalne niż tylko szczegółowe.
Nie wiem, czy tutaj można dawać wiarę, analizie dziennikarskiej, czy raczej nie trzeba być bliżej jednak wypowiedzi Antoniego Macierewicza, który mówi, że raport w zasadniczych sprawach jest gotowy i czeka na podpisy.
Być może tak, ale prezes PiS dwa dni temu mówił o tym Jarosław Kaczyński, że nie ma pewności, czy uda się wyjaśnić przyczyny katastrofy. To są słowa z wywiadu.
Tak, oczywiście czytałem to, bo po tym, co się narosła atmosfera także w polskim społeczeństwie, także w opinii światowej, a zwłaszcza w polskim społeczeństwie w stosunku do przyczyn katastrofy, to prezes uważa, że te wyniki powinny być absolutnie niepodważalne, jak on określa litę. Twarde, po prostu nie do podważenia.
Nie do zbicia, tak? Jak rozumiem.
Nie do zbicia, a równocześnie nie można takich wniosków tak wysnuć w oparciu tylko o analizy komputerowe, czy o analizy takie, które są robione bez dostępu do wraku, bo to wtedy mogą być nawet bardzo twarde, ale jednak hipotezy.
Pytanie, czy będzie ten dostęp, bo dzisiaj polski ambasador nowy, pan Krajewski, mówi, że po raz kolejny puka do strony rosyjskiej o zwrot wraku i 11 rok to pukanie, zdaje się, jest w drzwi, po drugiej stronie nikogo nie ma.
Tak, to jest po prostu moim zdaniem bardzo silna przesłanka na to, że Rosjanie mają coś do ukrycia i to coś niezwykle poważnego, bo przecież to jest jedyny wypadek w świecie, kiedy nie oddaje się własności państwa drugiemu państwu. No to jest coś po prostu niezwykłego, a równocześnie wiadomo, że o przyczynach katastrofy czasem przesądzają niezwykłe detale, no maleńkie fragmenty samolotu. No przecież pamiętamy, co było z samolotem na Lockerbie, który tam rozpadł na podstawie fragmentu wielkości paznokcia ustalono, że tam były materiały wybuchowe.
To jest prawda. Mamy natomiast pytanie co do mimo wszystko działań podkomisji smoleńskiej, dlatego że Magdalena Helena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie, ale także Małgorzata Wasserman, córka ministra Zbigniewa Wassermana, czyli osób, którzy w tym samolocie zginęły, mówią, że chciałyby audytu prac podkomisji, że nie są zadowolone z tych prac. Marek Suski nawet powiedział, że ma takie wrażenie, że przez tych kilka lat niewiele zrobiono w tej sprawie. I one chciałyby, żeby taki audyt był. Pan by się podpisał pod takim wnioskiem?
No ja jestem w bardzo skomplikowanej sytuacji, że tak powiem, organizacyjno-osobistej, dlatego że my jesteśmy niezwykle emocjonalnie związani z ministrem Macierewiczem i bo to jest osoba, która dostała od nas jako druga medal Przemysła II, między innymi.
Pamiętam tę uroczystość na targach. Tak, ale o emocjonalności to mogą mówić przede wszystkim wdowy czy córki smoleńskie, prawda? Także tu one chcą tego audytu.
Tak, ale równocześnie bardzo wysoko oceniam działania pani Ewy Stankiewicz i Jorgensena, jej męża, bo oni się w to zaangażowali całe swoje siły i dobrą wolą. I ten konflikt jest dla mnie bolesny i tak właśnie trudno mi wyrokować, bo za mało mam wiedzy, żeby opowiedzieć się po jednej czy drugiej stronie.
To może taki audyt
ale w tej sytuacji ten audyt byłby dobry, ale największym dla mnie kłopotem jest to, że mimo że są rządy prawicy, nie udało się uruchomić w odpowiedniej skali działań polskich instytucji naukowych, które mogłyby przysłużyć się badaniu wraku, badaniu...
To cały czas działa na poziomie podkomisji, prawda?
Tak jest, tak.
Panie profesorze, bardzo krótko jeszcze, minęło 11 lat, czy Smoleński jeszcze w jakikolwiek sposób rezonuje? Bo tak sobie myślę, jak wiele na przykład tych nowych wydarzeń przykrywa rzeczywistość. Oglądałem Wielki Piątek, taki koncert, rodzaj Drogi Krzyżowej Muzycznej i tam pojawiały się różne fragmenty wydarzeń światowych. World Trade Center, Syria i między innymi też te pogrzeby pamiętne później ofiar katastrofy smoleńskiej. I moja pierwsza myśl, taka refleksja podświadoma, matko, przecież to było wieki temu. Tyle się od tego czasu wydarzyło. Czy to jeszcze w jakikolwiek sposób działa w społeczeństwie?
Oj, działa. Panie redaktorze, działa, bo wszyscy pamiętamy kilkudniowe zjednoczenie narodowe wokół trumien osób, zwłaszcza wokół trumny prezydenta. Te niekończące się kolejki, które to chciały po prostu pożegnać prezydenta. I potem to, co zaczęło się dziać na krakowskim przedmieściu.
Tak, ale czy po 11 latach to jeszcze ma, że tak powiem, siłę oddziaływania? Bo na przykład patrzę na strajk przedsiębiorców, który zapowiada, że jutro pojawi się pod pomnikiem smoleńskim. Nie będzie tam spokojnie, będą mówić o lockdownie, będą mówić, no nawet porównują to do takiego pull-upu. To już są takie obrazoburcze słowa, ale mam wrażenie, że część społeczeństwa już po prostu żyje zupełnie czymś innym. Stąd moje pytanie.
Ja myślę, że społeczeństwo zawsze żyje swoim własnym lokalnym, doraźnym interesem, ale od tego jest elita narodowa, elita państwowa, żeby podkreślać to, co jest węzłowe w życiu narodu. A niewątpliwie to wydarzenie było w historii Polski powojennej niezwykle węzłowe i ono do dzisiaj rzutuje na te niezwykle ostre podziały, które są w społeczeństwie. Bo...
To na pewno. To prawda. Panie profesorze, a AKO jako Akademicki Klub Obywatelski, no powstało niejako jako taka siła, która rezonowała po tym, to już tak na koniec pytam. I nadal czujecie taką potrzebę pozycjonowania się wokół tego, opisywania polskiej rzeczywistości,
naszym najgłębszym ideowym zwolennikiem była oczywiście Solidarność, ale takim doraźnym była niewątpliwie katastrofa smoleńska, bo natychmiast napisałem taki tekst o tej katastrofie smoleńskiej, podpisało go kilkudziesięciu profesorów i to był początek organizowania się prawej strony w Poznaniu. I potem założyliśmy, jak Jarosław Kaczyński chciał kontynuować misję swojego brata i startował na prezydenta, założyliśmy honorowy komitet akademicki, który liczył 193 osoby.
Pamiętam to, ale
tak
dzisiaj...
Nie chcieliśmy tych ludzi rozpuścić i tak powstała idea naszego AKO, a naturalnym patronem został Lech Kaczyński. I stąd ten nasz taki głęboki związek z...
Panie profesorze, my musimy kończyć już tę rozmowę. Jednym zdaniem, dziś działalność AKO jest działalnością nastawioną cały czas na jakiś taki ferment intelektualny, bo próbuje, wie pan, do dzisiejszych czasów to na przykład dowiązać, do pandemii na przykład. Jak powiązać ze sobą Smoleński pandemię?
Od samego początku myśmy przyjęli założenie, że nie zajmujemy się działalnością polityczną, mimo że w naszych szeregach są posłowie i politycy. My postanowiliśmy działać na tak zwanym podglebiu politycznym, podglebiu społecznym i organizować społeczeństwo wokół idei. Te idee w wymiarze politycznym realizuje Prawo i Sprawiedliwość i cała prawa strona i dlatego my ich popieramy. Ale bezpośrednio polityką się nie zajmujemy i nawet jeżeli tworzymy komitety honorowe, to nie w taki sposób, że AKO się przekształca w komitet, tylko za każdym razem drogą indywidualnych decyzji naszych.
Panie profesorze, a jutro, jak rozumiem, obchody w pandemii, w cieniu obostrzeń sanitarnych.
No właśnie, jutro obchody kolejnej rocznicy w tym wielkim utrudnieniem. Ale też na tę pandemię patrzę oczywiście z jednej strony z pewnym przerażeniem na wielką zachorowalność Polaków i na tę śmiertelność.
Ale jednak jakaś refleksja?
Ale równocześnie z wielkim uznaniem i szacunkiem dla polskich ekonomistów, dla polskich sprawności, że w tym trudnym niezwykle czasie nasza gospodarka właściwie trzyma się bardzo dobrze.
Kropkę stawiam w tym momencie profesor Stanisław Mikołajczak, Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Szef tego klubu był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, dobrego weekendu życzę.
Dziękuję również. Kluczowy temat.